wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Chciałbym dzisiaj dzielić się taką księgą Słowa Bożego, którą kilkakrotnie czytałem, myślę, że wielu z was przeczytałem już wiele razy, która jest dość niezwykła jak na księgę Starego Testamentu. To, co dla mnie w tej księdze jest niezwykłe, to jest to, co jest prawdą zawsze, ale w tej księdze jest niezwykle widoczne. To księga, w której bardzo wyraźnie widać, że Bóg jest łagodniejszy i ma więcej współczucia niż ludzie. Bo często czytając Stary Testament myślimy, że Bóg jest Bogiem okrutnym, a to ludzie mają więcej takiego współczucia. To nie jest do końca prawda, czy to właściwie w ogóle nie jest prawda, dlatego że lepiej być w rękach Boga niż w rękach człowieka. Ale tutaj w tej księdze widzimy wyraźnie, jak człowiek, któremu zostaje powierzone zwiastowanie Słowa Bożego dla ludzi, ucieka i nie chce tego robić. Mówię o księdze jakiej? Księdze Jonasza, dokładnie. A więc mamy proroka i mamy miasto. 120 tysięcy ludzi plus ich zwierzęta i cały dobytek. I mamy proroka, który żałuje tylko siebie. Wiecie, to jest księga, według której można by nakręcić współczesny film, ponieważ nie jest długa, a dużo się w niej dzieje i dzieje się bardzo szybko. Tutaj akcja naprawdę idzie bardzo, bardzo, bardzo szybko, bo czasu jest niewiele. Zostało 40 dni. Chciałbym, abyśmy przestudiowali tę księgę i jak Bóg pozwoli i da nam dożyć, chciałbym o tej księdze mówić dzisiejszy czwartek, następny czwartek i jeszcze następny czwartek. Będę się tylko tej księgi trzymał i wierzę, że kiedy skończymy, będzie ta księga przed nami troszkę bardziej otwarta, będzie nam łatwiej studiować z niej Słowo Boże. Otwórzmy księgę Jonasza. Jak wiecie, to mamy w Starym Testamencie. Księga Jonasza. Jeżeli możecie, pozostawcie wasze Biblie otwarte, bo będziemy w tą księgę parę razy jeszcze zaglądać dzisiaj. I zaczniemy czytać od pierwszego wersetu. Ja wam przeczytam tłumaczenie z języka hebrajskiego dokonane przez rabina Saszę Pesaricha. A możecie sobie to porównać z tym, co bez względu na to, jakie tłumaczenie wy używacie, abyśmy mogli lepiej studiować tą księgę. Jonie, synowi Amitaja, objawiło się słowo Boga, aby głosił proroctwo. Tak brzmi pierwszy werset. Może tutaj się zatrzymam na razie. Co wiecie o Jonaszu? Jak powiem Jonasz, każdy odpowie ryba. Coś więcej wiecie? Słowo Boże mówi nam tutaj Jonasz, syn Amitaja. Czyli gdyby to tłumaczyć, wiecie, że każde imię w języku hebrajskim ma swoje znaczenie, prawda? Więc gdyby to przetłumaczyć, to widzimy tutaj takie zdanie. Jonasz, syn prawdy. Amitaj znaczy prawda. Jonasz, syn prawdy. Jonaszowi, synowi prawdy, zostało objawione Słowo Boże. To jest to, co tu jest napisane. Wiecie, niektórzy rabini uważają, że... Posłuchajcie teraz uważnie, jest to wskrzeszony z martwych, czy jest to potomek wskrzeszonego z martwych, syna ubogiej wdowy, którą prorok Eliasz wskrzesił. Pamiętacie to? Eliasz wskrzesza syna ubogiej wdowy. Rabini żydowscy nauczają, że Jonasz jest jednym z potomków tego właśnie wskrzeszonego człowieka. To wam podaję jako ciekawostkę. Tego nie znajdziemy w księdze Jonasza. Trzeba być rabinem, żeby wiedzieć takie rzeczy. Oni są bardzo mądrzy. My się możemy uczyć. Był prorokiem, który miał szacunek. Wiecie, słowa, które on zapowiadał, działy się. Na przykład Jonasz był prorokiem, który zapowiedział włączenie nowych ziem do Izraela wtedy, kiedy to było niemożliwe. I mamy opisany ten moment, teraz może nie będę tam przechodził, w drugiej Księdze Królewskiej, w 14 rozdziale, w 25 wersecie. A więc jest to ktoś, z kim można się liczyć. Jonasz, syn Amitaja, czyli Jonasz, syn prawdy. Co znaczy imię Jonasz? Jak już powiedziałem, Jonasz, syn Amitaja, znaczy Jonasz, syn prawdy. A samo słowo Jonasz, znowu tutaj jest dyskusja między rabinami, zastanawiają się. Ogólnie uważa się, że Jonasz znaczy gołąb. A więc pierwszy werset brzmiałby: gołębiowi, synowi prawdy. Objawione zostało słowo Jahwe, aby głosił proroctwo. Tak byśmy mogli przetłumaczyć. Znalazłem też inny ciekawy wykład jego imienia, który podają rabini. Rabi, który nazywa się Samson Rafael Harish, sugeruje i mówi, że imię Jonasz oznacza oszukać albo okłamać i wywodzi to z korzenia z języka hebrajskiego. Naucza on, że jego imię symbolizuje duszę oszukaną przez różnego rodzaju światowe wpływy, która musi, żeby wrócić do stanu, w jakim chce ją mieć Bóg, musi przejść przez głębie wód śmierci i oczyszczenia. To tak na marginesie, byście wiedzieli, co Żydzi myślą na temat Jonasza. Wiecie, był niezwykłym prorokiem. Wolał, żeby Bóg wypełnił gniew zamiast łaskę. Wolał, żeby nie dotarło do nich słowo, ale żeby spadł na nich gniew. Nie przypomina absolutnie Abrahama, który targował się o miasto, dużo, dużo gorsze niż Niniwa. Niniwa nie była dobrym miastem, ale Sodoma i Gomora była dużo, dużo gorsza. Księga Jonasza, czy jak mawiają Żydzi, Księga Jony, jest odczytywana w synagogach w czasie święta Jom Kippur. To jest w ten dzień, kiedy Żydzi poszczą i zastanawiają się nad swoim życiem. Wtedy czytają. Jest to księga, którą wielu Żydów czyta w czasie postu, kiedy trwają w poście i w modlitwie. Po południu jest głośno odczytywana, aby każdemu uświadomić, że jest coś takiego jak moc pokuty. Teszuwy oni na to mówią. Że ta teszuwa, czyli ta pokuta, ma moc. I wtedy w święto Jom Kippur, popołudniowe czy pod wieczór, czytana jest ta księga głośno o Jonaszu, synu prawdy, o Jonaszu, który został posłany. Święto Jom Kippur, jeśli jeszcze mogę, zanim przejdę z powrotem do księgi, nazywane jest też Jom Kadosz, czyli Dzień Święty. Kadosz znaczy święty. To jest ten, wiecie, święty dzień. Najwyższy kapłan wchodził do przybytku i wymawiał z drżeniem to otoczone szacunkiem imię, które nikt nie śmiał wypowiadać lekkomyślnie. Imię, które nawet kiedy przepisywali skrypty Słowa Bożego, kiedyś wam to tutaj już mówiłem, pisząc, kiedy dochodzili do świętego tetragramu, ściągali swoje zwykłe ubranie, przebierali się w oświętne szaty i pisali z drżeniem to imię, bojąc się, upewniając się, że ich intencje, że ich myśli, że ich życie jest przed Bogiem czyste. Tak święty jest Bóg. Tamtego dnia, dzień Jom Kadosz, najwyższy kapłan wypowiadał je. Naród był wzywany, by w ten dzień pokutować i składano wtedy Panu ofiary i oddawano się Bogu. Wiecie, lud był nauczony, że to jest coś bardzo, bardzo poważnego. Że to nie jest tylko jakaś tam sobie celebracja, po prostu taka uroczystość, powiemy: Panie Boże, wyznajemy Ci grzechy, no tamtego baranka się da i się pójdzie do domu. Bardzo wyraźnie ludzi uczono, aby tak nigdy do tego nie podchodzili. Były wyznawane bardzo poważne grzechy dotyczące pokarmów, seksu, bluźnierstwa, wszelkich nawet bardzo głębokich spraw życiowych, połączone z ofiarami, modlitwą, zadumą. W tym dniu dla tych, którzy to zrobili właściwie, było ogłaszane wybaczenie. Mało tego, żeby śmierć baranka nie była zmarnowana, nie starczyło tamtego dnia wyznać grzechy. Grzechy wobec ludzi należało pójść naprawić. Wtedy baranek nie był ofiarowany nadaremnie. Myślę, że to jest dla nas pewna nauka. Myślę, że w czasach, kiedy łaskę traktuje się, wiecie, jak hamburgery w McDonaldzie, jak coś, co się dostaje łatwo, szybko, tanio, w komplecie jeszcze z nie wiadomo czym, ważne jest i dobre jest, żebyśmy z powrotem pomyśleli o baranku Bożym, który za nas ofiarował swoje życie. Wracamy do księgi. To tak a propos pierwszego wersetu wam chciałem wszystko powiedzieć, byście wiedzieli, kim jest Jonasz, kim byli jego przodkowie, skąd się wywodzi, jak się nazywa i tak dalej. A więc wracamy, werset drugi i trzeci może. Wyrusz natychmiast do Niniwy, miasta wielkiego, i wykrzycz wezwanie przeciwko niej, bo ich nieprawość podniosła się ku mnie. Jona postanowił uciec przed służbą Bogu do Tarszysz. Poszedł do Jaffo, znalazł statek, który wypływał do Tarszysz, opłacił jego wynajęcie i wszedł nań, żeby wypłynąć z nimi do Tarszysz, uchodząc przed służbą Bogu. Wiecie co? To jest jedyna księga w Biblii, która zaczyna się w taki sposób. Prorok otrzymuje słowo. Z reguły, kiedy czytamy, że prorok otrzymuje w Starym Testamencie słowo, to czytamy tak. A takiego czy takiego doszło słowo Pana tej treści i głosił, i mówił. A tu mamy takiego i takiego, doszło Pana słowo tej treści i uciekł. Nawet nie wysłuchał dokładnie jakiej treści. Zdążył tylko usłyszeć, dokąd ma iść. Nie mamy za bardzo tam proroctwa, bo nie zostało wygłoszone. Tam bardzo niewiele pisze, co usłyszał. Pójdziesz do miasta, wykrzyczysz wezwanie, ale już tego wezwania nie ma. Z reguły wiemy, że u proroków ono by się pojawiło. Tu nie ma nic, tu jest od razu port i statek. Wiecie, to jest najbardziej obrażalski, uparty i marudny prorok, jakiego znamy. Czy może się z tego być jakaś nauka dla nas? Ja myślę, że może. Owszem, nie jest jedynym, który tak reaguje, że nie chce mówić to, co Bóg mu powie, ale jego motywy są zupełnie inne niż innych. Oczywiście wiemy, że Mojżesz również nie chciał iść, jak go Bóg posyłał, ale motywy Mojżesza były zupełnie inne. Mojżesz nie czuł się godny przemawiać. Nie czuł się wystarczająco wielki, mocny. Tutaj natomiast Mojżesz, wiecie, czuł się bardzo pokorny. Uważał się, że nie jest kimś, kto może mówić od oblicza Bożego. Tutaj natomiast Jonasz nie ma wątpliwości, czy on może mówić, czy nie może. On ma wątpliwości, czy Bóg ma rację. Uważa, że Bóg nie za bardzo wie chyba, co chce zrobić. Ma inne zdanie co do wrogów Niniwy i stwierdza, że skoro mają już tylko trochę życia, im zostało. Bo wie, że kiedy Bóg daje swoje poselstwo, to z reguły Bóg wyznacza czas. Pamiętajcie, zawsze, kiedy Pan kieruje słowo do swojego ludu, ono ma pewien czas, w którym musi zostać przyjęte lub odrzucone, a potem Bóg rozpoczyna działanie. To dotyczy tamtych czasów i naszych czasów. I ona spróbuje uciec. Sprytny. Nie wdaje się z Bogiem w dyskusję, natychmiast ucieka. Jonasz wiedział, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. Skąd wiedział? Wiemy o tym, że to wiedział, bo jeśli popatrzycie do czwartego rozdziału tej księgi Jonasza, do drugiego wersetu, to Jonasz tam wyraźnie mówi, że wiedział, że Bóg jest Bogiem miłosiernym, łaskawym. Przeczytam wam zresztą werset. I modlił się do Pana, mówiąc, ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie, dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. On wiedział, że Bóg taki jest. On znał dobrze Boga. I nie chciał, żeby ta wredna Niniwa, pełna pogan, pełna złych ludzi, mało tego, ludzi, o których my dziś z historii wiemy, że wyrośnie z nich jedno z okrutniejszych i straszniejszych imperiów, a mianowicie Imperium Asyryjskie, będzie miało tam jedno z głównych swoich miast. On nie chciał, żeby takie miasto doświadczyło Bożej łaski. On by wolał, żeby jakiś ogień na nich spadł albo coś takiego. Nie chciał. Z wielu powodów. Jeden z tych powodów być może jest taki, że nie chciał wstydu dla Izraela, który w tamtym okresie trwał w uporze, w nieposłuszeństwie wobec Boga. Nie chciał rozkwitu Asyrii, która stanie się w przyszłości narzędziem Bożego sądu dokładnie za 40 lat od tego momentu. Teraz ma 40 dni, ale za 40 lat od tej chwili zupełnie sytuacja będzie wyglądać inaczej. Nie, mówi Jonasz, Boże plany nie pasują mi. Wie, że Bóg ma rację, nie jest taki głupi, żeby mówić, że Bóg nie ma racji, więc ucieka, woli uciec i myślał sobie, że uda mu się uciec. I ciekawe jest, w jaki sposób ucieka. Pamiętajcie, dlaczego wykładam wam dzisiaj, bracia i siostry, Księgę Jonasza? Wykładam ją dlatego, abyśmy przykład z tej księgi położyli w nasze życie i zobaczymy, czego możemy się nauczyć od Pana Boga, czego nas Duch Święty może nauczyć, byśmy lepiej naśladowali Jezusa. Amen. Może w naszym życiu są tacy niniwici. Wolelibyśmy, żeby się Pan Bóg z nimi rozprawił, niż żeby przełamać wspomnienia złe i wybaczyć im to, co mają. Wiecie, nawet kiedy już przełamiemy jakoś tą chęć złorzeczenia i mówimy, zemsta należy do Pana, to mamy nadzieję, że Pan słyszy i że to załatwi. Panie, już do Ciebie zemsta należy, żebyś nie zapomniał. I dlatego, jak już powiedziałem, w następnych wersetach nie mamy przesłania przeciwko Niniwie. Ponieważ to przesłanie nie mogło zostać wygłoszone. Jest Boże powołanie. Jak to w ciągu porządku biblijnym bywa, powołanie, doszło słowo Pana i powinniśmy w tym miejscu przeczytać, jakie słowo Pana doszło Jonasza. Natomiast tutaj tego nie czytamy. Czytamy powołanie, rozpoczęcie, do portu i na statek. On nic nie chce słyszeć. Jonasz wiedział, że prorok, który pozna przesłanie od Pana, nie jest w stanie uciekać. I próbował grać w swoją własną grę. Ucieka więc, zanim pozna pełną treść proroctwa. I teraz Bóg mówi do niego, wyrusz. Wstań, mamy przetłumaczone w niektórych tłumaczeniach. W innych, w Biblii Warszawskiej mamy na przykład wyrusz. To jest wezwanie do dzieła Bożego. Nie do dyskusji. Kiedy Bóg mówi, wstań i idź, to nie mówi, posłuchaj, będziemy rozmawiać. Wstań i idź. Ruszaj. Wstań i wyrusz dokładnie. I Jonasz wyrusza. Tyle tylko, że miał iść w tamtą stronę, a poszedł w tą. Poszedł tylko nie w tą stronę. Wstał i poszedł tylko nie tam, gdzie Bóg chciał, żeby sobie poszedł. Niniwa została z tyłu. Co mogę wam powiedzieć o Niniwie? Jak już powiedziałem, jedno z głównych, jeśli nie główne miasto Asyrii, na tamten okres liczące około 120 tysięcy ludzi, więcej o Niniwie i o tym, w jaki sposób funkcjonowała, była zbudowana i jak wyglądała pokuta Niniwy, powiem za tydzień, jeśli Bóg da mi dożyć. Dziś powiem tylko tyle, że liczyła około 120 tysięcy mieszkańców i pod rządami Sancheryba w przyszłości stanie się stolicą Imperium Asyryjskiego. Była miastem, tak jak już powiedziałem, niemoralności, bałwochwalstwa i w tamtym okresie, w okresie Jonasza, była rodzajem dzisiejszego Nowego Jorku, dzisiejszego Paryża. Nie wiem jeszcze, jakie tutaj miasto użyć dzisiaj. Była wyznacznikiem mody. Ludzie się tak ubierali w tamtym czasie, w tamtym rejonie świata, jak się ubierali w Niniwie. Jeśli ktoś w Niniwie ubrał sobie takie buty, to po chwili inni w imperium też w takich butach chodzili. I Niniwa wyznaczała style, klasę. To było coś. Uznawano, że Niniwa wie, jak żyć. Niniwa wie, jak się bawić. Wobec innych miast Niniwa miała bardzo złą reputację, słynęła z rabunku, przemocy i niewolnictwa. Posiadała kilka wielkich rynków niewolników. Handlowano ludźmi, nie liczono się, życie ludzkie nie miało wartości w Niniwie. Ale niestety nie usłyszymy, co Bóg ma przeciwko Niniwie, ponieważ nasz główny kaznodzieja i prorok uciekł. A więc idziemy za nim na statek. Dopiero w trzecim rozdziale się dowiemy. Jonasz ucieka do portu i wierzy, że można odejść przed Bożego oblicza. Przynajmniej próbuje się tak oszukiwać. Myśli, że skryje się gdzieś w tłumie i jakoś przeżyje sobie ten okres. I dosłownie jest tutaj napisane, że chciał uciec, dosłownie wam mówię, gdyby tak totalnie dosłownie przetłumaczyć, chciał uciec sprzed Boga. Czyli można by powiedzieć, przed Bogiem możemy powiedzieć. Statek, na który ucieka Jonasz, jest statkiem, który w tamtym okresie kursował wahadłowo. Wiecie, co znaczy wahadłowo? Przypływał do Jafy, kiedy się napełniał podróżnymi, odpływał do Tarszysz, wypuszczał ludzi, kiedy się napełnił, wracał. I tak sobie funkcjonował. To był taki rodzaj promu, byśmy to dzisiaj nazwali. I Jonasz nie ma jednak czasu czekać. Jonasz nie ma czasu czekać, aż ten statek napełni się podróżnymi. I dlatego Jonasz wynajmuje ten statek. Jonasz nie płaci za przejazd, kupując bilet. Jeśli czytamy, wiecie, nasze polskie przekłady, czy nie wiem, jak tam jest w czeskim, ale jeśli czytamy polski przekład, możemy mieć takie wrażenie, że Jonasz siadł na statek, zapłacił po prostu sobie za bilet, za przejazd i popłynął sobie statkiem, gdzie w okienku mu pani dała bilet i sobie poszedł dalej. Nie. Jonasz nie płaci za przejazd, ale opłaca, wynajmuje cały statek. Tu jest powiedziane dosłownie, gdybyście tłumaczyli z języka hebrajskiego, opłacił wynajem statku, opłacił statek. W naszym przykładzie mamy też, który miał płynąć do Tarszyszu, tak jest napisane, ale użyte tu słowo nie mówi o statku, który miał płynąć do Tarszyszu, ale mówi o statku, który zawsze pływał do Tarszyszu, a więc kursował tam i z powrotem. I widzicie, w tej historii, czy na tym statku, Jonasz jest jedynym Hebrajczykiem. W tamtym rejonie ich było mało, jest jedynym, jakiego tam mają, i ukazuje, jak ważną rolę Izrael miał wobec głoszenia osoby Boga. Wtedy nie było ich tam wielu i on mógł coś powiedzieć, ale nie chciał powiedzieć. Poganie gotowi później za ocalenie swojego życia, gotowi są czcić Boga Wszechmogącego całym swoim sercem. Mają gotowe serca, ale nie ma gotowego posłańca. Posłaniec zajmuje się swoimi sprawami i ucieka. Czytamy tutaj, że chciał wypłynąć z nimi i to słowo z nimi znowu ma bardzo głębokie hebrajskie znaczenie. Jest to bardzo dużo mówiące słowo. Zostaje wyjaśnione przez rabinów, którzy dokładnie badają tą księgę. Kiedy jest napisane, że chciał popłynąć z nimi, czy wsiadł z nimi na statek, my to traktujemy, okej, wsiadł z nimi sobie i ona siedzi. Nie, tu jest dużo, dużo więcej, co wam chcę teraz pokazać. Po pierwsze, Jonasz ubrał się jak oni, wyglądał jak oni i chciałby myśleli, że jest jednym z nich. To znaczy, że chciał popłynąć z nimi. Widzicie, jakie jest głębokie znaczenie słów tutaj. I myślę, że to jest dla nas, wierzących ludzi, ostrzeżenie. Kiedy Bóg nam daje swoje słowo, a my próbujemy wyglądać jak oni, mówić jak oni i żyć pomiędzy nimi, żeby ktoś nie zauważył naszej wiary. Kameleon, można tak powiedzieć. Ubrał się jak oni, wyglądał jak oni, tak, żeby myśleli, że jest jak oni. Widzicie, załoga nie rozpoznała w nim Hebrajczyka i proroka Bożego. Powinni co najmniej rozpoznać, że jest Hebrajczykiem. Nie rozpoznali. Udało mu się ukryć. Był jak oni. To jest wielka lekcja dla nas. Chcę wyłożyć parę wersetów. Pod koniec chciałbym przejść do tego, czego się możemy nauczyć. Ale chciałbym dalej popatrzeć jeszcze w tekst. Gdy czytamy, że wszedł na statek, dosłownie mamy tutaj określenie, że on nie wszedł tak sobie na statek, ale stąpił na statek. Dlaczego stąpił? To, co na nim spoczywało, jego wybranie, jego pomazanie, jego posłannictwo szło z nim. A wraz z tym Boży autorytet, któremu on się sprzeniewierzał i który będzie kosztował nieszczęście jego i tych, którzy są wokół buntownika wobec woli Bożej. Działało wtedy i działa dziś tak samo. Czytamy, że wszedł na statek, dosłownie stąpił na nie. Podczas sztormu Jonasz schodzi pod pokład i może myśli, że w tym poziomie Bóg go nie znajdzie. Niektórzy podejrzewają, że dlatego tak myśli, gdyż w tamtym czasie jeszcze było wiele przesądów, wielu ludzi dobrze Boga nie znało jeszcze, chociaż on znał bardzo dobrze Boga i mówię to z wielką odpowiedzialnością. Być może tak było, to są podejrzenia teologów i badaczy słowa, którzy tak myślą, że szedł pod pokład dlatego, że wierzono, że bogowie nie mają wglądu poniżej poziomu wody. Trochę mi się nie chce wierzyć, wiecie, żeby Jonasz tak myślał. Ale jak sobie popatrzę czasami na moją głupotę różną w życiu, to już we wszystko wierzę. My też czasami myślimy o Bogu, że jest wielki, wszechmogący, a potem próbujemy go tak troszkę oszukać. Aż on nas napomni i widzimy wtedy, że wszystko widzi. My mamy psalmy, mamy wiele rzeczy. Czytamy, że zbadałem cię, wiem, kiedy wstajesz, kiedy siadasz, kiedy wstajesz, znam twoje wyjście, wejście. Psalm 139, Ty, Panie, zbadałeś mnie i znasz. My to wiemy, ale tak się mówi. Bardzo, bardzo głęboko się schował. I do dzisiaj wiele bożków, ludzie wierzą, że tam nie widzą, prawda? Ukrywa się i myśli może, że Bóg go nie znajdzie, nie wiem. Wkrótce zrozumie, że nie tylko Bóg go znajdzie, ale skoro się tak bardzo w dół rozpędził, to zstąpi jeszcze niżej, niżej niż mu się wydawało. Niżej niż mógł przypuszczać. Tam zacznie modlitwę i zapomni, że chował się przed Bogiem pod pokładem, bo odkryje, że Bóg go może znaleźć jeszcze głębiej niż pod pokładem statku. Ale to potem. Teraz co się dzieje? Dalej badamy nasz tekst. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, iż okrętowi grozi rozbicie. Sprawcą sztormu tutaj według tekstu widzimy jest sam Bóg. Sztorm nie jest przypadkowy i wiemy, że nie ma przypadków, a w tekście mamy, jest użyte tutaj święte imię Boże. On jest sprawcą tego. W tym czasie, nową ciekawą rzecz trzeba tu powiedzieć, wynika z gramatyki hebrajskiej. Inne statki płynęły spokojnie. Sztorm dotyczył tylko tego jednego okrętu. Sztorm nie dotyczył całego morza. Inni marynarze, gdybyście byli na innym statku, na przykład oddalonym o 300 metrów, zobaczylibyście statek, na którym był Jonasz, wokół niego woda się gotowała prawie, że. Woda bulgotała, woda strzelała wokół niego. Inne statki stały spokojnie na morzu. To się działo tylko wokół tego jednego statku. W tym czasie, tak jak mówię, inne płynęły spokojnie, co wynika nam tutaj z gramatyki, z języka. I wtedy żeglarze, czytamy dalej, przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Tu jest użyte Boga przez małe B. Każdy do swojego. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. To ci dopiero co. Ja myślę, Jonasz wiedział, że Bóg nie wysłucha jego modlitwy. Bądźmy szczerzy tak między sobą dzisiaj. Parę razy w życiu byliście w takim miejscu, kiedy zaczęliście się modlić i wiedzieliście, że Pan i tak nie wysłucha, bo trzeba pójść coś załatwić. Byliście w takim miejscu? Jeśli nie pamiętacie, to wam przypomnijcie sobie ostatnią kłótnię z żoną i będziecie wiedzieć, kiedy to było. Albo z mężem, albo coś innego. Są takie chwile w naszym życiu, że wiemy, że i tak, co byśmy nie powiedzieli, Bóg nie wysłucha. Że Bóg mówi, najpierw zostaw swój dar, zostaw w chłopie ołtarz, zostaw człowieku ołtarz, idź załatwić Boże sprawy. Tak powinno nasze życie wyglądać. Jonasz wiedział, że Bóg go nie wysłucha i poszedł obojętny na wszystko po prostu spać. Myślę, że nawet życie go już zmęczyło, może dlatego spał. Doszedł do takiego miejsca, kiedy człowiek już nawet nie cierpi na bezsenność, ale się poddaje. I kiedy modły załogi, kiedy cała załoga się modliła, ludzie się wokół modlili, nie przynosiły pożytku, zaczęli wyrzucać wszystko do morza. Wokół odstępcy cały świat się wali. Kiedy Kościół jest odstępczy, to walą się cywilizacje. Kiedy Kościół źle żyje, to kraj, w którym źle żyje, cierpi. Kiedy prorok odstępca ukrywa się przed Bogiem, wszystko wokół jest dotykane biedą i wszystko wyrzucają. Jonasz w tym czasie, mocno trzymając się lin i poręczy, szedł sobie pod pokład i poszedł spać. Wtedy podszedł do niego, 6 werset, zobaczcie dalej, żebyśmy się posuwali do przodu. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego. Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego. Szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego, powiedz, że nam z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? I z którego ludu jesteś? I odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Jonasz był takim świadkiem Bożym, jak często my jesteśmy. Nikt nie wiedział nawet skąd jest, kim jest i jakiego czci Boga. Dopiero jak śmierć zaglądnęła w oczy ludziom, przyznał się, że zna Boga i że należy do jego ludu. Sam kapitan udaje się do Jonasza. W końcu, tak jak wam mówiłem, wynajął statek. Do zwykłego pasażera kapitan by nie poszedł. Jest zdziwiony, widząc go śpiącym. Jakże różni się ten pogański kapitan, który wierzy, że coś da się zrobić, i prorok, wiedzący, że jest winny i że dopóki z tą winą coś nie zrobi, to nic się nie da zrobić. Wiecie, ludzie mogą tak zrezygnować, że nie walczą. I on był w takim miejscu. Ale kapitan mówi, wołaj do swojego Boga. I tu jest to z dużej litery. Wołaj do swojego Boga, zrób coś. Jakie dziwne dla mnie jest to, że pogański kapitan wierzy, że modlitwa może coś zmienić, a Boży posłaniec nie wierzy, że modlitwa może coś zmienić. I myślę, że Jonasz prawdopodobnie jeszcze w tym miejscu nie zaczął się modlić. Statki, które stoją w oddali czy płyną w oddali, widzą, że wokół coś strasznego się dzieje. Marynarze widzą, że ta burza jest inna. Wiecie, zwyczajnie marynarze nie bali się sztormów. Normalnie marynarze wiedzieli, że sztorm jest niebezpieczny, ale nie reagowali w taki sposób. Widzą, że jest inna i rzucają losy. I prawda o proroku, o odstępcy, który ukrywa się na ich pokładzie, wychodzi na jaw. Z jakiego powodu, zadają pytanie, oni wiedzą to, co my czasem udajemy, że nie wiemy, że wszystko w życiu ma swój powód. Z jakiegoś powodu się dzieje. Kim ty jesteś? Z jakiego kraju ty jesteś? W co ty wierzysz? I świadectwo, które musi złożyć Jonasz, przeraża. Ale zobaczcie, chociaż tutaj jest szczery. Służy Bogu, ale Bóg mu nie błogosławi. Wtedy ci mężowie, jest napisany w 10 wersecie, bardzo się zlękli i dowierzawszy się, że uczeka przed oblicza Pana, bo im był powiedział, rzekli do niego, dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego, co poczniemy z tobą, aby może uspokoiło się i zaniechało nas, bo może im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza. A może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Tutaj ich strach, to już nie jest strach o ich życie, zauważcie. Oni się już nie boją o swoje życie. Ich strach zamienia się w tym miejscu w Bożą bojaźń. Dlaczego to uczyniłeś? Nigdy nie dostaną odpowiedzi na to pytanie od Jonasza. Jonaszowi w tym czasie odechciewa się żyć. Widzi swój koniec w morzu. Myśli, że to jest koniec wszystkiego, co o nim będzie. Bóg miał jednak plan. Bóg miał plan dla jego życia i cierpliwość. I Bóg ma plan dla mojego życia i cierpliwość. Bóg ma plan dla twojego życia i ma cierpliwość. Wielu z nas żyje, bo Bóg miał dla nas cierpliwość. Amen. Jakby tak popatrzeć, to powinniśmy nie żyć niektórzy z nas. Żyjemy, bo Bóg miał cierpliwość i plan. Byliśmy w tym miejscu. Niniwa nadal czekała, ale teraz Bóg ma sprawę z nim. Lecz ci mężowie, jest napisani, zobaczcie, oni go nie chcieli tak wrzucić jak worek za burtę. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej się burzyło przeciwko nim. Nie mogli. Bo morze coraz bardziej się burzyło. Posłuchajcie teraz żydowskiego przykładu z języka hebrajskiego. Wracam z powrotem. A choć ludzie ci wiosłowali, chcąc zawrócić ku lądowi, to nie mogli, bo morze coraz bardziej burzyło się przeciw nim. To jest kolejne miejsce, gdzie wiemy, że to dotyczyło ich, a nie innych statków. I wiosłowali, chcąc zawrócić. I to jest miejsce, które nas uczy pewnej lekcji. Czasami, kiedy żyjemy jak odstępcy, traktujemy Boga ja byle jak i przychodzi na nasze życie tragedia i nieszczęście, próbujemy o swoich siłach zawrócić i powiedzieć, ja zacznę jeszcze raz. Ale Nowy Testament nie mówi nam, że odnowione, naprawione, wyremontowane stworzenie, ale mówi nam o nowym stworzeniu, narodzonym na nowo. Całkiem nowe życie przed Bogiem jest jedynym, co interesuje Boga. Boga nie interesuje, żebyśmy po swojemu z powrotem, żebyśmy zawracali w ten sposób. Jego interesuje zupełnie, zupełnie inny sposób nawrócenia kierunku naszego życia. Ale wracając na ten statek, wiosłowali chcąc zawrócić. Czasami ludzkimi siłami zawrócić się już nie da. Bo tak jak mówię, są takie rzeczy w naszym życiu, które muszą znaleźć koniec na kolanach przed Bogiem, a nie jedynie w zmianie naszego postępowania. Jonasz wróci na brzeg, ale nie tak, jak myśli. Wielu z was, którzy tu jesteście, wielu z was wróciło do życia, ale nie tak, jak myśleliście, prawda? Żyjecie, ale to już nie jest takie życie, jak myśleliście kiedyś. Jesteście, ale to jest życie od nowa. To jest życie od miejsca, gdzie możesz się wstać i powiedzieć: w tamtym dniu, w tamtej chwili Bóg kupił moje życie na własność. Nie należę do siebie samego. Nie jestem własnością siebie samego. Jonasz nie wpłynie już do portu, szczycąc się swoją wiarą. Pewnie gdyby zawrócili statek, wpłynęli do portu, Jonasz by został prorokiem, widzicie? Nie. Załoga, 14 werset, czytamy: wtedy wzwali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza, wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Słyszycie, co oni robią? Wypływali jako poganie, a teraz składają Panu Bogu co? Ofiary i czynią co? Śluby. Na czym polegają śluby, kiedy człowiek mało co nie umrze? Boże, jeśli to przeżyję, to będę Ci służył całe moje życie. Składają śluby. I kiedyś wam powiem o tym więcej. Idziemy tutaj dalej. Jeszcze chwilę temu modlili się do wielu bogów przez małe B. Teraz modlą się do Boga przez duże B, wielkiego, prawdziwego Boga. Jonasz chciałby go wrzucili do wody, ale oni wiedzieli, że Bóg ma jakiś plan dla jego życia i wcale nie chcieli go tak lekko zabić. Bali się może, że wrzucenie go do wody, takiego człowieka, sprawi, że jeszcze większe nieszczęście się stanie. To byli doświadczeni marynarze i widzieli, co się dzieje wokół nich. Wiedzieli, że tego się przeżyć nie da. Nie mieli złudzeń, ale gdzieś w duchowej rzeczywistości wielki Boży palec skierował się na potężną rybę, która gdzieś odpoczywała na dnie. I Bóg powiedział: ruszaj. I wielkie, ogromne zwierzę ruszyło do przodu. Kiedy słyszałem żartobliwie jednego w Ameryce murzyńskiego kaznodzieje, który powiedział, że ryba swoje posłuszeństwo przypłaciła 3-dniową niestrawnością, problemami z żołądkiem. Także wszyscy cierpią przez odstępcę. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza, i był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce, i modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby. Już nie pod pokładem statku, ale z wnętrzności ryby. I może od 2 przejdźmy do 10 wersetu jeszcze, w 2 rozdziale już jestem. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Znowu mamy to samo. Jonasz powiedział: spełnię Ci śluby. Zrobię, co obiecałem. Ryba. Czym jest ryba? Pierwsze litery słowa ryba, ichthios, w Grece. Dzięki, widzicie, mamy 2 nauczycieli w zborze. Chwała Bogu. Ryba jest takim miejscem ciszy. Jest oddzieleniem, jest momentem ciszy. Jest miejscem, gdzie znajduje nas Bóg. Chciałem to powiedzieć, że później stanie się dla Kościoła symbolem Pana Jezusa, ale nie chcę tu w typologię za bardzo wchodzić. Chcę patrzeć na Jonasza. Jest oddzielenie, momentem ciszy. I wiecie, na górze dzieją się rzeczy świata, walą się życiowe plany, życie płynie, ale Jonasz już nie ma w tym udziału. Kiedy człowiek rozpozna, że jest w Bożych rękach, to, co przepływa koło nas, przestaje być ważne. Ja na przykład, wiecie, kiedy to poczułem? Jak byłem w szpitalu. Wy może w innym miejscu swojego życia, ale wiecie, o czym mówię, co mam na myśli? Kiedy siadasz i naprawdę cię już nie obchodzi, co będzie za rok. Życie sobie płynie, ludzie sobie żyją, Jedni coś budują, inni coś robią, ktoś coś kupił, ktoś coś sprzedał, ktoś coś powiedział, a ty jesteś w rybie. Ty jesteś w ciemności, w samotności, w tą kompletnej głębinie i marzysz o tylko jednym. Boże, żebym przeżył. Żebym mógł iść dalej. I Jonasz nie ma już udziału w tym, co się dzieje na brzegu. Teraz ma relację z Bogiem. Bóg musi czasami przerwać nasze nieposłuszeństwo, nasz bunt i oddziela nas od wszystkiego, co nas otacza. Ma różne sposoby. Różnymi metodami potrafi człowieka oddzielić na bok, żeby mieć go tylko dla siebie, żeby tylko z nim porozmawiać. Czasami jesteśmy tak zapędzeni w naszym życiu, czasem mamy takie twarde serce, głuche uszy i ślepe oczy, że Bóg nas musi gdzieś w swoje miejsce posadzić i powiedzieć: teraz siedź i słuchaj, a ja będę mówił. I to jest to miejsce. Ktoś powie: ale Bóg mu to na siłę zrobił. Jonasz nawet w rybie nie przestaje Boga nazywać swoim Bogiem. Gdyby Jonasz zrezygnował z Boga, z wszystkiego, mówiłby co innego. Ale Bóg też nie zrezygnował z Jonasza, bo gdyby zrezygnował, inaczej by się działo. Jonasz nie zaparł się go. Jonasz nie wyrzucił Boga ze swojego życia. I dlatego jest dla nas dobrą lekcją. Posłuchajcie mnie uważnie, powoli będę kończył, ale chcę powiedzieć, wyłożyliśmy dwa rozdziały Słowa Bożego, ale co się z tego możemy nauczyć? Co Bóg może do nas powiedzieć? Jonasz nie zaparł się Boga. Jonasz chciał żyć po swojemu. Jonasz dalej wierzył w Boga, ale chciał żyć tak, jak mu się podoba. I myślę, że to jest coś, co często jest naszym problemem. Zgadza się? On chciał żyć po swojemu, zgodnie ze swoimi przekonaniami, nadal tak będąc sobie Bożym człowiekiem. Tylko, że nie będzie tak, jak Bóg chce, a tak, jak On sobie to ułożył, lepiej wygląda. Ale Bóg na to nie pozwolił i dał mu czas ciszy i ciemności. I wtedy był tylko Bóg i On. Wtedy pozostaje tylko Bóg i my. Z ryby nie można się wycofać, uciec albo oszukać rzeczywistości. Rybie wszystko jedno, kim jesteśmy, jakie nasze stanowisko, narodowość i rasa. Jakie mamy wykształcenie i ile pieniędzy. Kiedy przychodzi ciemność, głębia, w którą sam Bóg pozwala, abyśmy się dostali, jej nie interesują nasze argumenty. Liczy się tylko to, co powie Bóg. Bóg rybę posłał i Bóg jej powiedział, kiedy go ma wypluć na brzeg. Bóg posyła doświadczenie i Bóg je wycofuje. Nawet nie wiem, czy tu mogę użyć słowa doświadczenie. Myślę, że to jest rodzaj szczególnie głębokiej społeczności dla tych, których Bóg widzi, że go kochają, że są jego, ale za bardzo chcą żyć po swojemu. Chcą poukładać po swojemu i może ich to uszkodzić. Bóg ma swój sposób działania. Księga ta uczy nas, ten pierwszy i drugi jej rozdział, że Boża wola... Albo spytam tak, kto z was wierzy, że Bóg ma wolę dla twojego życia? Podnieście rękę. Chciałbym wiedzieć, kto z was wierzy. Jest parę osób, większość. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Mówię coś, co sam wierzę i co wierzę jest biblijną prawdą. Boża wola nie jest opcją. Nie jest jednym z wyborów. Jest jedynym wyborem. Wszystko inne nie jest wolą Bożą. Błogosławione życie ma swoje warunki. Ucieczka oznacza straty. Jeśli Bóg cię do czegoś powołuje i kładzie na tobie powołanie i kładzie ci na sercu, może nie Niniwę, ale grupę ludzi, grupę rodzin, jakąś służbę, mógłbym tu wszystko teraz wymienić, sam sobie wymienić i będziesz uciekał, będzie cię ścigał sztorm, będzie cię ścigać burza. Gdziekolwiek pójdziesz, świat się będzie obracał do góry nogami wokół ciebie. Cokolwiek zrobisz, za tobą pójdzie wicher, burza i sztorm. I w momencie, kiedy zechcesz zawrócić, Bóg dopiero będzie z tobą rozmawiał. Wierzę w to i dlatego uważam, że spełnienie woli Bożej jest ważne. Kiedy skończył się czas ryby, Jonasz będzie trochę inny. Odrobinę lepszy. Będzie trochę lepszy, bo takimi jesteśmy my ludzie. Wiecie, gdyby to film nakręcił Hollywood, to jakby Jonasza wypluła ryba, to już by był bardzo dobry. W ogóle najlepszy. Ale w naszej opowieści będzie tylko troszkę lepszy, bo to jest prawdziwa opowieść. Tacy my ludzie jesteśmy. Drugi rozdział kończy się niesamowicie. Kiedy zamykam oczy, wiecie co? Widzę na plaży faceta w obdartych ubraniach. Śmierdzi tak, że nawet nic do niego nie chce podejść. Rybami albo rybą. Na głowie ma jakieś wodorosty i zielone trawska. Siedzi na brzegu i myśli, co mu się przydarzyło. Na tej piaszczystej plaży siedzi śmierdzący rybami brudny prorok. Zmarnował czas. Teraz musi się oczyszczyć. Zegar tyka. Zostało 40 dni. Czas w Niniwie płynie. Ale przemieniony doświadczeniem prorok wstaje i rusza w kierunku miasta. A to, co się zacznie dziać w mieście, powiem wam, kiedy badałem tekst Słowa Bożego, to jest niesamowite, co doświadczyła Niniwa. To nie była zwykła pokuta, ale o tym opowiem wam za tydzień. Dzisiaj pragnę, aby przede wszystkim zostało w naszych sercach to: chodźcie drogą Bożej woli. Módlcie się, jaką wolę ma dla was Bóg. Ponieważ każde zejście z Bożej woli, świadome zejście. Ja nie mówię teraz o tym, że człowiek jest może młody, niedoświadczony, nie widzi. Pan chce nas pouczyć, ale kiedy wiesz, co masz robić, ale odrzucasz to, bo masz lepszy pomysł na życie, wiedz, że burza zmierza za tobą. Wiedz, że twoje dzieci będą płakać. Twoja żona będzie nieszczęśliwa i twój mąż będzie nieszczęśliwy. Twoja rodzina będzie doświadczała takiego wstrząsu, ponieważ wdałeś się w dyskusję z tym, który jest królem wszechświata, panem panów i królem królów. On cię posłał i on cię tak bardzo kocha, że nie pozwoli ci się zmarnować. Świat powie: strasznego macie Boga, jak takie rzeczy robi. Ale my mamy dobrego Boga. Ten Bóg, kiedy widzi, że możemy zmarnować nasze życie, że możemy nie trafić celu, że możemy w głupi sposób stracić wszystko, a widzisz, że w głębi duszy jesteśmy tymi, którzy się nadają, wyrusza za nami w drogę, na której wszystko się trzęsie, żeby nas odnaleźć. I tak wyruszył Jezus. Przeszedł przez grób, przez 3 dni śmierci, ciemności, zwyciężył, a potem zwrócił się przez Ducha Świętego do nas w naszych czasach. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech bierze krzyż i niech mnie naśladuje. Chodźcie, pójdziemy razem, mówi Bóg. Tu w tym miejscu skończę, bo tak to bym całą księgę wygłosił w jeden raz. Niech was Pan błogosławi. Wstańmy, chciałbym się jeszcze pomodlić o was. Ojcze, chcę ci dziękować, że w wolności możemy studiować i patrzeć w twoje słowo. Dziękuję tobie, Panie, że twoje słowo poucza mnie i że chociaż czasami ciężko jest w życiu wypełniać twoją wolę, Panie, to chcę się uczyć tego, chcę pragnąć tego całym życiem, abym nie bał się trudności, które ty stawiasz, ale abym się bał mojej ślepoty, abym się bał letności, abym się bał odstępstwa. Trzymaj, Panie, nasze serca gorące, nasze oczy otwarte. Nie daj nam zejść z drogi. Nie pozwól, żeby sztorm i burza wyruszały za nami, ale chcemy chodzić w twojej obecności. Panie, dziękuję ci za słowo, które mówi, że ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi. Chcę być, Panie, bardzo, bardzo mocno dzieckiem Bożym. Chcę być twoim dzieckiem. Dziękuję ci, że Stary Testament mówi, że gdy nie będę wiedział, dokąd mam pójść, usłyszę twój głos, który poprowadzi. Dziękuję tobie, Panie, że chociaż tak malutko rozumiemy twoje słowo, to rozumiemy dość, żeby żyć i mieć błogosławione życie. Błogosław dzisiaj każdego, kto jest na tym miejscu. Braci, siostry. Błogosław tych, którzy nie mogli dzisiaj przyjść. Dziękujemy ci za wspólny czas lekcji Słowa Bożego. Amen. Niech Pan was błogosławi. Tak jak mówiłem, w czwartek za tydzień chciałbym wam opowiedzieć, co się stało w Niniwie. Poczytajcie sobie, macie to w waszej Biblii. I będziemy razem to czytać. Zostańcie z Bogiem. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.